W Ucho na Świat bardzo czekamy na koniec pandemii, jako na ten moment, kiedy będziemy mogli hen gdzieś wylecieć. Na razie możemy sobie pomarzyć i poplanować. Dzisiaj planujemy z Jarosławem Dzienisem, Piemontczykiem z wyboru, bo tam spędza dużo czasu, nawet bardzo dużo czasu. Jak Piemontczycy się witają i czy są skorzy do powitań także turystów?
Piemontczycy to jest bardzo, bardzo kulturalny, dość wyrafinowany naród i klasyczne powitanie, które można spotkać w każdym kiosku czy w każdym sklepie. Usłyszymy często zamiast buongiorno włoskiego, usłyszymy bon di, dzień dobry.
Gdzie jest w ogóle Piemont? Przypomnijmy sobie te najważniejsze rzeczy.
Piemont jest to region położony w zachodnio-północnych Włoszech. Graniczy pięknie z Francją i Szwajcarią, plus inne regiony Włoch. Jest tam też dużo wzgórz i gór. Jest piękny, jest malowniczy, jest czysty, aczkolwiek jest to też jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów Włoch, więc to jest tak, że z jednej strony mamy naturę, gigantyczne góry, piękne przestrzenie i tereny, a z drugiej strony też nawet porządnie rozwinięty przemysł. Każdy kojarzy Fiata. Fabryka Italiana Automobile Torino, ponieważ stolicą Piemontu jest Turyn i przemysł samochodowy na przykład. Jest tam też sporo innych zakładów produkujących między innymi materiały do budowy, ponieważ tam są skały. Generalnie wokół tego to wszystko się kręci. Plus oczywiście gigantyczny przemysł spożywczy, jak to można określić, czyli wino. Jeżeli ktoś w ogóle kojarzy Piemont, powinien od razu sobie skojarzyć to na przykład z Barolo. Największe wina świata. To są wina wybitne. Barolo jest królem win i winem królów. No właśnie o to chodzi, że do Piemontu turyści przyjeżdżają na jedzenie i picie. Plus góry, plus wzgórza. Ja mieszkam w subregionie Langhe, się nazywa, w prowincji Cuneo. Jest to region pagórkowaty, cały generalnie porośnięty winnicami. Tam przyjeżdżają turyści z rowerami, jeżdżą rowerami cały dzień po tych pagórkach. Wieczorami odwiedzają winnice, odwiedzają tych najlepszych producentów wina, robią tam zakupy, po czym przyjeżdżają do nas, żeby to wszystko uczcić, zjeść. Więc jeżeli chodzi o turystykę akurat tego regionu, on jest ściśle związana właśnie z jedzeniem, z piciem, plus właśnie góry, trekking. Bo nie mamy, tak jak powiedzmy, Adyga Górna, tych słynnych stoków narciarskich. Są szlaki, ale jest ich mniej. Nie w moim subregionie, ale po sąsiedzku, ciągle na terenie Piemontu są.
Zaintrygowały mnie te wyprawy rowerowe. Czy to się tak od winiarni do winiarni na rowerze da dojechać? Czy w ogóle tak można?
Pomiędzy winnicami można. Są ścieżki, jest bardzo fajnie są oznaczone trasy rowerowe, jest ich dużo. Poza tym tam normą są też rowerzyści na normalnych ulicach, drogach. Kierowcy muszą brać to pod uwagę i biorą. Nie ma problemu z rowerzystą na drodze, tak jak powiedzmy u nas, że klaksony, że spowalniają. Nie ma ścieżek rowerowych, takich w obrębie dróg, ale są na drogach i są brani pod uwagę również przez kierowców, więc to jest norma.
Można powinien wsiąść na rower?
Nie, ja mówiłem o wycieczkach pomiędzy winnicami. Natomiast wieczorami wtedy są dowożeni turyści albo we własnym zakresie jeżdżą, albo są dowożeni specjalnym transportem wynajętym. I na degustację takich win już wtedy rowerami się nie jeździ.
Najwygodniej chyba przyjechać samochodem. Czy jest jakiś patent na Piemont transportowy?
Potrzeba będzie wynająć samochód. Jest to teren bardzo rozległy. Odległości pomiędzy poszczególnymi miejscowościami są dość duże. I niestety komunikacja jest bardzo skąpa. Więc generalnie bez samochodu, bez własnego środka transportu bardzo trudno jest tam się przemieszczać.
Ucho na Świat dzisiaj narobi smaku wszystkim tym, którzy uwielbiają kuchnię włoską, a szczególnie kuchnię piemącką. Jarosław Dzienis mieszka i gotuje w Piemoncie. Od czasu do czasu zagląda do Polski i wtedy może nam opowiedzieć o tym, co zamówić w Piemoncie, czy też co kupić w Piemoncie, żebyśmy byli bardzo, ale to bardzo zadowoleni.
Piemont, takie światowe epicentrum trufli. W tym trufli oczywiście białych, które są najszlachetniejsze od trufli czarnych. I to te trufle w sezonie, czyli między październikiem a grudniem, przyciągają generalnie cały świat. Ze Stanów przyjeżdżają ludzie z Rosji, Europa północna, czyli Skandynawia. Są też Polacy, Azja oczywiście też, Japończycy, Chińczycy i tak dalej. Cały świat zjeżdża na trufle. Ponoć te nasze są bardziej esencjonalne, bardziej aromatyczne i są zatem cenniejsze od tych pozostałych, ponieważ trufle rosną w innych regionach też Europy, świata, ale te akurat są bardzo specyficzne.
Kiedy jest sezon na trufle?
Pomiędzy październikiem a grudniem występują właśnie trufle białe. Najlepsze są te najpóźniejsze. Te pierwsze trufle są jeszcze mniej aromatyczne, nie są tak intensywne jak te ostatnie. Kiedy już temperatura opada zdecydowanie, wtedy trufle są najlepsze i te są najbardziej wartościowe i te osiągają najwyższe ceny.
Co do cen?
Co do cen, no niestety w porach suchych, czyli w takich trudnych sezonach do 6000 euro za kilogram. W latach deszczowych, czyli kiedy aura sprzyja, ceny spadają znacznie i można kupić za jedyne 2000 euro kilogram.
Też nieźle. Ale jeżeli byśmy chcieli troszkę taniej, troszkę bardziej zwyczajnie, ale jednak wciąż po piemącku, to na co zwrócić uwagę w menu?
Sztandarowym takim daniem Piemontu jest tajarin. Makaron krojony bardzo, bardzo cienko i podawany, no, sosy mogą być różne. Często jest po prostu tylko masło, odrobina oliwy i białe trufle oczywiście. Najlepsze byłoby. Gorszych gatunków nie są może tak piękne, nie tak łatwe do obróbki i do starkowania, ale kosztują znacznie taniej. Także tajarin to jest taki sztandarowy talerz Piemontu plus aniolotti, dość specyficzne ravioli z złożeniem najbardziej piemąckim. To są kwadraty, ale też plin, ravioli del plin. Dość skomplikowana forma, nie trudna do opanowania. Plus oczywiście sery. Piemont to też są sery. To jest cała masa, takim najsłynniejszym bodajże jest Castelmagno. Ser wytwarzany w gminie Castelmagno i tam pobocznych, ale na niewielkim obszarze i sezonowany w wieczarach kamiennych. Ser jest naprawdę świetny. Plus cała masa różnych serów typu Toma. Piemontczycy mówią Tuma. Jest ich bardzo wiele. Niektóre z nich są też poddawane fermentacji w słoikach. Ja próbowałem takiego po 10 latach. Był problem z przełknięciem, no ale jak można nie spróbować takiego rarytasy. Brys się nazywają. Są bardzo intensywne, są bardzo mocne i nie dla wszystkich do przełknięcia. Nie mówię już o nosie.
Czy te sery są robione z jakiegoś specjalnego mleka? Czy gdzieś po tych górach chodzą jeszcze żywe, dobrze zachowane i pracujące stada owiec?
To jest niesamowite, bo na takich wędrówkach górskich spotykamy wielkie, piękne stada krów z tymi wielkimi dzwonkami. Muzyka po prostu jak miód dla uszu. I są również bawoły. To, co jest charakterystyczne dla południa Włoch, czyli mozzarella czy burrata, jest również produkowane w Piemoncie z mleka, z bawołów, które się pasą w Alpach. Widok niesamowity, takie stado bawołów, a po drugie mamy gwarancję najczystszej trawy, najfajniejszych ziół i czystego powietrza, więc każdy prawdziwy Piemontczyk ponad parmezan, parmigiano przedłoży Valgrana. Piemącka odpowiedź na parmezan, Valgrana. Pyszny, aromatyczny, fajny ser.
Proponujemy dzisiaj wyprawę do Piemontu. Tam pracuje, gotuje i mieszka, żyje Jarosław Dzienis, który się specjalizuje w smakach Piemontu, ale podejrzewam, że widoki też są wspaniałe. Jakie trasy są godne polecenia, jeżeli gdzieś tam w Piemoncie się zalogujemy?
Tam są po prostu tysiące tras. Od naprawdę kilku lat, minimum jeden dzień spędzam na trekkingu górskim i ciągle mamy świeże trasy, nawet trudno je wszystkie spamiętać, ale mamy ulubiony region, Valle Maira się nazywa. Maira jest to rzeka, Valle Maira oznacza dolina tej rzeki, przemysz tej rzeki. Tam jest pięknie, tam to jest te wyższe partie górskie. Szlaki nie są zbyt trudne właśnie dla takich ludzi, którzy lubią chodzić, dla trekkingowców. Jest to teren idealny. Innym takim regionem jest Valle Stura, dolina innej rzeki Stury właśnie. I na tych trasach są piękne osady. Niektóre są bardzo ładnie zrekonstruowane, ponieważ niestety podobnie chyba jak w większości Europy, tak jak u nas te małe wsi opustoszały, tak samo tam opustoszały borgaty, czyli te osady górskie. Niektóre w całości są zupełnie puste i widać, że niestety słabo wychodzą w walce z czasem, aczkolwiek niektóre są restaurowane, wykupywane i są doprowadzane do stanu dawnej świetności, są naprawdę piękne. Mieszkają tam głównie ludzie, których na to no, troszeczkę stać. Są to domy najczęściej wakacyjne, weekendowe. Raczej nie są tanie, bo to są naprawdę bardzo fajnie zrobione rzeczy. I spędzają tam właśnie urlopy. Też dużo ludzi powiedzmy z Europy Północnej, Skandynawowie też tam wykupują, ponieważ jest tego tak wiele, że sami Włosi tego nie są w stanie jakoś ogarnąć, więc pozwalają na wykupowanie takich domów, takich osadach właśnie cudzoziemcom. Uciekają od swojego zimna. Wprawdzie w górach też nie jest gorąco, ale jest dużo cieplej. I tutaj spędzają urlopy. Tak samo zresztą widziałem tam, spotkałem wielu Niemców, którzy też tam gdzieś tam się osiedlili. Jest też wielu emerytów, którzy tam właśnie spędzają emerytury. Piękne jest to, że w każdej takiej osadzie jest wspólny piec. Jest taki piec chlebowy, kamienny najczęściej, którym można po prostu sobie pójść, rozpalić w tym piecu i upiec chleb albo pizzę, albo fokacie. To jest niesamowite, bo generalnie każda osada, każda taka borgata posiada taki piec. To jest piękne. To ja sobie wyobrażam, jak kiedyś to musiało wyglądać. Ludzie się spotykali przy tym piecu, ktoś tam piekł, ktoś tam dochodził. Piękna sprawa.
Czy teraz też życie towarzyskie potrafi się kręcić wokół pieca?
Myślę, że tak. W moim przypadku jest tak troszeczkę trudno to zauważyć, ponieważ ja w związku z tym, że mam tylko poniedziałki wolne, widzę, że te piece są używane, aczkolwiek ludzie przyjeżdżają na weekendy, tak jak mówiłem. Rzadko spotykamy w ogóle kogokolwiek na tych trasach. W czasie wakacji jest troszeczkę więcej, w lipiec, sierpień, ale na ogół dość rzadko spotykamy ludzi.
Jarosław Dzielis gotuje i żyje w Piemoncie i troszkę jest takim polskim Piemontczykiem. Trochę to jest kraina marzeń, a trochę bardzo sympatyczny cel wypraw turystycznych, nie tak znowu odległych, ale jak najbardziej alpejskich. Wiemy, że Alpy są przecudne, widoki są fantastyczne, ale jak to się składa architektonicznie?
Tak, jest z tym, że to już nie tyle Alpy, co przedgórze właśnie, które jest generalnie zagospodarowane przez właśnie winnice, a pomiędzy nimi się znajdują piękne, malownicze miasteczka. Z pięknymi zamkami średniowiecznymi na wzgórzach, więc widok jest po prostu jest cudny, więc zapiera dech w piersiach dosłownie. O świcie na przykład, kiedy rano wychodzę przed swoje mieszkanie i widzę morze mgły, z którego się wyłaniają wzgórza z zamkami na szczytach. Jest to niesamowite, robi to wrażenie naprawdę gigantyczne.
Te zamki są zamieszkałe?
Tak, te zamki są najczęściej zamieszkałe, ponieważ jest to region bardzo bogaty i ludzi stać na to, żeby takie średniowieczne zamki restaurować, odbudowywać, wyposażać i używać ich. Niektórzy, tak jak mój kolega, kupił taki zamek tylko po to, żeby tam degustację urządzać. No, produkuje wino, jedno z takich bardziej znanych. No i stać go na to, żeby kupić zamek, żeby tam degustację robić. Z kolei inny ma piękną galerię, organizuje wernisaże, organizuje wystawy. Aczkolwiek słyszałem, że ostatnio odnosi się zamiarem tworzenia mini restauracyjki. Po prostu zamek w tak cudnym stanie, perfekcyjnie odrestaurowany, robi wrażenie. Podobnie jest zresztą w mojej miejscowości. Jest to cudna, malownicza, piękna, piękne, małe miasteczko. Raptem około 2000 mieszkańców. Miasteczko jest jak z bajki. Czasami człowiek się czuje jak na planie właśnie jakiegoś filmu kostiumowego albo jakiejś bajki, dosłownie baśni. Oczywiście nie wszystkie miejscowości są takie, bo tuż obok jest powiedzmy tam Narcole czy Doliani, miejscowości mniej ładne, ale za to o wiele łatwiejsze do mieszkania, bo o wiele tańsze, bo te miejscowości, te najładniejsze, typu właśnie Monforte, gdzie mieszka, Monforte d'Alba, czy Carrasco, czy Mondovì, Starówka, czy Serra Lunga, są piękne, ale są też bardzo drogie. A wystarczy dosłownie 2-3 kilometry pojechać obok i można za połowę albo za 1/3 ceny albo wynająć cokolwiek, albo też kupić. Więc ceny są zróżnicowane w zależności od atrakcyjności miejsca.
Lądujemy w Piemoncie. Gdzie mieszka i gotuje Jarosław Dzielis? Jest też w Piemoncie taki bardzo piękny, ciekawy i u nas absolutnie nieznany akcent polski.
Z wielkim zdziwieniem przy pierwszej wyprawie na szczyt wzgórza, na którym leży moje miasteczko, stwierdziłem, że najpiękniejsze i takie w sumie główne miejsce w tym miasteczku nosi imię Miecia Horszowskiego.
Nie jest łatwe do wypowiedzenia, jak sobie Włosi z tym radzą.
Włosi z tym sobie nie radzą. W wydaniu włoskim on się nazywa Miecio, owszem, spoko. Bo Mieczysław to byłoby dla nich nie do wypowiedzenia, aczkolwiek nazwisko Orzowski. I Miecio Horszowski, się okazało, że to historia wcale nie taka odległa i dawna i stara. Był polskim pianistą, który tam pomieszkiwał, spędzał tam dużo czasu, a że był na tyle wybitny i kochany przez tamtejszą ludność, że po jego śmierci postanowiono amfiteatrowi nadać właśnie jego imię. Do dzisiaj słyszę historię, jak to Miecio Horszowski przechadzał się uliczkami miasteczka, bardzo elegancko ubrany, w kapeluszu i uwaga, miał chyba z 1,60 m wzrostu. Taki mały, wielki człowiek.
Przypomnijmy, jak się nazywa to miasteczko, gdzie tam szukać?
Monforte de Alba.
A to jest duże miasteczko? Zgubimy się?
Jest wiele zakamarków, ponieważ jest to miasteczko, którego główna stara część jest na terenie dawnego zamku średniowiecznego, więc tam jest sporo takich zaułków, sporo różnych kawałków murów. Później zostały tam rozbudowane, dobudowywane. Ale nie sądzę, żeby ktoś tam mógł się zgubić, ale jest pięknie, malowniczo i uroczo. Każdy odcinek uliczki w tej starej części miasta jest jak z bajki.
Czy Piemontczycy mają jakieś obyczaje, o których powinniśmy pamiętać, wjeżdżając do tego regionu?
Na szczęście jest to cały czas Europa i można spokojnie się zachować dokładnie tak samo jak w każdej części Europy. O to można być spokojnym. Nie są aż tak mili jak powiedzmy Sycylijczycy czy południowcy, aczkolwiek bardzo pomocni w wielu sprawach. Bardzo otwarci.
Czy ten włoski, którym oni się porozumiewają, różni się jakoś bardzo od oficjalnego języka środka kraju?
Jeżeli mówią czystym włoskim, nauczonym w szkole, to zbyt wiele się nie różni. Oczywiście są akcenty. Sam dopiero teraz po kilku latach zauważyłem różnice, rozmawiając z ludźmi z Mediolanu, czy z Rzymu, czy nawet na Sycylii będąc. Potrzeba na to trochę czasu. Piemontczycy też mówią po piemontsku i bardzo tego się trzymają, bardzo kultywują tą tradycję starego języka. Jest to niesamowite, a najfajniejsze jest to, że oni w mojej obecności często przechodzą z włoskiego na piemontki, po czym patrzą na mnie, chwila niepewności, no ale ty przecież rozumiesz. Ja wiem, rozumiem, mówcie dalej.
To jest mieszanka języków?
To jest mieszanka dość złożona, bo tam jest i trochę francuskiego, trochę niemieckiego, trochę włoskiego, więc choćby takie buongiorno, buondì, czy idziemy do domu, do maca, andiamo a casa, no jest trochę różnica. To nie dla wszystkich jest zrozumiałe. Jeżeli ktoś zna tylko włoski szkolny i tak dalej, to wiadomo, że nie zrozumie Piemontczyka, aczkolwiek Piemontczycy właśnie mówią też jak trzeba po włosku. Moje najlepsze koleżanki lat 80+, od których zbieram różne przepisy, a często zapominają, że jednak nie jestem Piemontczykiem i muszę często później się zastanawiać trochę, co ona mi powiedziała i co ona dodała do tych ravioli, żeby były takie doskonałe, no ale...
No właśnie, przypomnijmy, że te przepisy, których jesteś poszukiwaczem, to przepisy kulinarne.
Tak, to są przepisy kulinarne i ciągle udoskonalam, ciągle szukam wśród takich właśnie, ciągle poznaję nowe koleżanki lat 85+, najlepiej. I na ich podstawie właśnie później kombinuję, konstruuję jakieś tam wariacje na temat.